cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.
Przy mikrofonie Magdalena Galas-Klusek. Dostępność cyfrowa to prawo człowieka, na przykład realizuje równość w dostępie do informacji. Dziś powiemy o tym, jak osoby z dysfunkcjami, niedowidzące, niedosłyszące, mogą w pełni korzystać z technologii i uczestniczyć w życiu społecznym, choćby załatwiać sprawy w urzędzie. Jak działa pętla indukcyjna, a z jakich ułatwień korzystają osoby niewidome. Ale najpierw aktualności ze świata cyfryzacji.
W cyfrowym świecie.
Sztuczna inteligencja przybliża lekarzy do perfekcji, przekonuje profesor Paweł Łęgosz z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego zdaniem nowoczesne technologie jak algorytmy analizujące obrazowanie medyczne wspierają lekarzy, szczególnie w skomplikowanych przypadkach. Dzięki AI lekarze mogą teraz zajrzeć do ciała pacjenta w czasie rzeczywistym, a wirtualne asystenty z okularów rozszerzonej rzeczywistości pomagają w operacjach. Profesor dodaje, że algorytmy muszą być oparte na solidnej naukowej wiedzy, aby mogły przynosić rzeczywiste korzyści. Jednym z przykładów wykorzystania sztucznej inteligencji podczas operacji jest wizualizacja hologramowa. Profesor Łęgosz opowiada, jak wykorzystuje okulary rozszerzonej rzeczywistości z obrazowaniem 3D. Przed operacją tomografię pacjenta przekształca się w hologram, który można nałożyć na ciało pacjenta na stole operacyjnym. Dzięki temu lekarz widzi układ kostny i naczynia krwionośne, a także może obracać obraz czy zmieniać perspektywę. To sprawia, że operacja jest bardziej precyzyjna, a lekarz może skupić się wyłącznie na polu operacyjnym.
W cyfrowym świecie.
Sztuczna inteligencja może też zwiększyć skuteczność leczenia niepłodności. Dla embriologów wsparciem jest m.in. narzędzie oceniające jakość zarodków i podpowiadające, który ma największe szanse rozwoju po przeniesieniu go do macicy. W ramach mapy innowacji resortu zdrowia gromadzone są informacje o innowacyjnych usługach i produktach zdrowotnych, mogących zwiększyć skuteczność, jakość i dostępność leczenia. Wśród zgłoszonych przez firmy technologiczne projektów kilkadziesiąt technologii opiera się na sztucznej inteligencji. Ministerstwo Zdrowia weryfikuje, na ile mogą one się przydać lekarzom i pacjentom, a także systemowi opieki zdrowotnej. Są to m.in. technologie do wspierania leczenia niepłodności metodą in vitro. Podczas wspólnego posiedzenia sejmowych Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Zdrowia poświęconego zastosowaniu AI w ochronie zdrowia opowiedział o nich posłom dyrektor Departamentu E-Zdrowia w resorcie Wojciech Demediuk.
W cyfrowym świecie.
Dzień dobry. Dzisiaj odwiedziłam w pracy Pawła Kubiaka, przewodniczącego Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, laureata nagród związanych z likwidowaniem barier dla niepełnosprawnych. Sam ma też dysfunkcję narządu słuchu, czyli wie, czym są bariery czy różne problemy związane z przygotowaniem stron internetowych czy w ogóle przestrzeni publicznej dla osób z różnego rodzaju dysfunkcjami. No właśnie, bo dzisiaj poruszymy temat dostępności cyfrowej dla osób z dysfunkcjami, z niepełnosprawnościami. Zacznijmy od tego, jakie bariery napotykają osoby z dysfunkcjami, czy to w urzędach, w instytucjach publicznych.
Dzień dobry Państwu. Bariery, wbrew temu, że żyjemy już w XXI wieku, niestety jeśli chodzi o dysfunkcję narządu wzroku i słuchu, jest jeszcze co robić. Jeśli chodzi o bariery architektoniczne, jest to w miarę ogarnięty temat. Natomiast jeśli chodzi o te dysfunkcje, których przed chwilą wymieniłem Państwu, jest jeszcze ciągle bardzo dużo pracy przed nami. My w Starostwie Powiatowym w Końskich pozyskaliśmy z programu Dostępny Samorząd granty. Udało nam się pozyskać bardzo fajne urządzenia, jak na przykład OmniRider, czy urządzenie, które się nazywa Clearview. Także nadajniki, które informują osoby z dysfunkcjami wzroku, w jakiej przestrzeni się znajdują. Urządzenia te posiadają różne kontrasty. Jedno z nich nawet powiększa dokument do 75 razy na monitorze i osoba taka może bardzo łatwo sobie ten dokument przeczytać. Natomiast nadajniki, tam są trzy guziki, po wciśnięciu każdego z guzików można dotrzeć do informacji, w jakiej przestrzeni znajduje się dany pokój, wydział na danym piętrze. Natomiast bardzo fajną też można sobie ściągnąć darmową aplikację do tych nadajników, gdzie na przykład znajdując się przed Urzędem Starostwa Powiatowego w Końskiej, a posiadając taką aplikację, ona nas informuje, że właśnie znajdujemy się przed tym budynkiem. I to jest też pewna forma takiego tekstu alternatywnego, bo osoba niewidoma teraz, żeby mieć właściwe podejście do takiego typu niepełnosprawności, to my jako osoby zdrowe powinniśmy na przykład: dzień dobry, jestem Paweł Kubiak, mam 1,90 m wzrostu, taką i taką wagę. Przedstawiam się po prostu od A do Z.
Łącznie z wyglądem.
Łącznie z wyglądem, tak. Właśnie na gali w Warszawie pani minister jako jedna z nielicznych wyszła na mównicę i właśnie zaczęła od tego tekstu alternatywnego. I właśnie tak powinno się podchodzić do osób z dysfunkcją narządu wzroku.
Jak możemy ściągnąć te aplikacje? Jak nazywają się te aplikacje, które umożliwią poruszanie się po urzędzie?
To są standardowe aplikacje, na przykład tutaj nadajnik UR Boxy. Można sobie spokojnie je ściągnąć. Są to darmowe aplikacje. Trzeba po prostu tylko posiadać telefon, smartfona, tak? I można sobie tą aplikację ściągnąć bez żadnego problemu. Ja ją mam nawet na swoim telefonie. Nie jest tych aplikacji wiele, bo wiadomo, wszystko wiąże się z kosztami. My mamy właśnie taką aplikację do tego nadajnika, który informuje nas, że taka osoba znajduje się przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Końskich, i zachęcam wszystkie osoby z dysfunkcjami właśnie narządu wzroku, żeby po prostu przychodziły do urzędów i jak najwięcej korzystały z tego typu rozwiązań, bo jeśli nie będziemy się uczyć też na własnych błędach, nie będziemy wiedzieć, co takie osoby będą potrzebowały w danym momencie. Zachęcamy właśnie do tego.
No i tu kolejny problem, bo jak osoba niewidoma może zainstalować taką aplikację? Czy tutaj są też jakieś pomoce takie dźwiękowe, żeby wybrać odpowiednie okno i tak dalej?
Dobrze by było, żeby, no jeśli osoba nie porusza się dobrze w tej przestrzeni, żeby ktoś jej pomógł taką aplikację ściągnąć. Natomiast myślę, że internetowo, gdy ktoś ma ten temat zgłębiony, to nie będzie miał problemów, żeby sobie to przejść, bo są już też programy, które są dostosowane do tego typu niepełnosprawności. Oczywiście one nie są jakoś tam mega dostępne, aż tak bardzo szeroko. Natomiast można to spokojnie sobie ściągnąć na swojego smartfona i wykorzystywać to. Nie jest to, tak podkreślam, nie jest to powszechne w naszej przestrzeni, bo pracując przy tym programie miałem też możliwość zapoznania się, jak to funkcjonuje na przestrzeni tutaj powiatu czy województwa. No nie jest to aż tak bardzo dostępne, dlatego jest co robić. Też ja wykonywałem telefony do poszczególnych gmin, że służę swoim jakby doświadczeniem przy tego typu programach. Starostwo, jak tutaj możemy zauważyć, jest jednym chyba z nielicznych urzędów na terenie nawet województwa, które ma tego typu urządzenia. Mamy też tablicę tyflograficzną, która też informuje na dole nas, gdzie się, że tak powiem, poruszamy, w jakiej przestrzeni. No to nie są zbyt, że tak powiem, tanie urządzenia, więc trzeba korzystać ze środków zewnętrznych, ale można.
Po części już odpowiedzieliśmy na drugie pytanie, czyli czym jest dostępność cyfrowa i w jaki sposób osoby z dysfunkcjami mogą w pełni korzystać z technologii, czy uczestniczyć w życiu społecznym.
W moim założeniu też było pomóc nie tylko tym osobom z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu, ale też osobom starszym, które pewne takie dolegliwości też posiadają. Wiadomo, że jak jest osoba, która ma kwestie związane właśnie z problemami wzrokowymi, starsza, to żeby ona też mogła sobie tutaj przyjść i samodzielnie podkreślam, bo na tym też mi zależy, mogła ten dokument zapoznać się z nim właściwie. I te urządzenia, które mamy na dole, spokojnie, w sposób taki przejrzysty, będą służyły temu, żeby ta osoba mogła się zapoznać z tym. Tu nie ma żadnej możliwości, jakiejś presji czasowej, żeby ta osoba sobie usiadła. Ten dokument jest skanowany i czytany. Jest to jakby taki translator mowy. On jest czytany łącznie z datą, z każdą cyferką. Myślę, że to jest plus. Natomiast chciałbym też jeszcze podkreślić, bo mówimy o osobach z dysfunkcją narządu wzroku, ale też ustawa z 2019 roku obowiązuje wszystkie urzędy użyteczności publicznej, samorządy również w tym przypadku, do tego, żeby miały w swoich zasobach
pętlę indukcyjną. Pętla indukcyjna to jest takie fajne, sprytne urządzenie, które ma bezpośredni taki komunikat osoby z dysfunkcją narządu słuchu. Jest to jakby bezpośredni przekaz do słuchawki za pomocą albo mikrofonu, albo przy nowoczesnych aparatach za pomocą Bluetooth. I my takie urządzenie też mamy na dole i udało się w ramach tego projektu pozyskać takie urządzenie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Czyli myślimy też o osobach z kolejną dysfunkcją narządu słuchu w tym momencie. Przypominam, że osoba, która przyjdzie z taką dysfunkcją do urzędu i poprosi o skorzystanie z pętli indukcyjnej, a urząd takiego urządzenia nie będzie miał, to nie spełnia wymogów formalnych. To jest bardzo ważna sprawa. Takie pętle nie są jakieś tu wygórowane koszta, ale w granicach między około 2000 z jakimś tam małym ogonkiem można takie urządzenie zainstalować, kupić. I to jest bezpośredni przekaz już do słuchawki aparatu słuchowego.
To jest tak, że osoba z dysfunkcją słuchu wchodzi do urzędu i automatycznie słyszy określony komunikat, czy musi kliknąć coś, zatwierdzić, żeby otrzymywać?
Są aparaty wewnątrzuszne, zauszne, są na tyle nowoczesne. Ja posiadam aparat taki, który jakby sam wychwytuje w przestrzeni takie urządzenie i on jakby sam się łączy przez Bluetooth.
No mówimy sporo o takich rozwiązaniach, które działają w przestrzeni. Czy to w budynku, instytucji, w tym przypadku starostwa. Ważną kwestią jest też dostosowanie stron internetowych, urzędów, instytucji do wymagań czy do potrzeb osób z różnego rodzaju dysfunkcjami. Wiemy, że tutaj też już są wytyczne konkretne, ministerialne dotyczące projektu strony internetowej, czy witryny, czy aplikacji.
Byłem rok temu bodajże na takim szkoleniu, którą prowadziła ta osoba totalnie niewidoma, która doskonale uświadamiała, generalnie tam byli sami urzędnicy, z jaką problematyką się zderzamy i każdy z nas miał jakąś swoją stronę internetową urzędu i pan punktował to w sposób niesamowity, tekst alternatywny, o czym żeśmy właśnie wspominali, że to powinno być tak, że my jako osoby, które widzimy, widzimy zdjęcie, a dla osoby niewidomej tekst alternatywny to jest to, co opisuje, co jest na tym zdjęciu. Również osoby, ale i ta przestrzeń, która jest wokół nich. Dla nich jest to bardzo istotne, ważne. Ale znowuż to wymaga poświęcenia czasu, żeby taka osoba, która wrzuca takie zdjęcia, opisała je. To niestety wymaga pracy. Nie, kontrastowość. Mamy 4 rodzaje kontrastu, jeśli chodzi o nasze urządzenia, ale też i na naszej stronie internetowej. Żółty i czarno-biały kontrast jest. Natomiast w urządzeniach mamy żółty, niebieski, biały i czarny. W tych urządzeniach, które żeśmy pozyskali, wielkość literek też ma duże znaczenie, tak jak też wspominaliśmy, też powinno być też na stronie. No myślę, że te wszystkie rzeczy, to jest jeszcze długa droga przed nami.
W 2022 roku Ministerstwo Cyfryzacji przeprowadziło monitoring stron internetowych pod kątem wytycznych W3C, o których wspominałeś. Automatycznie sprawdzono ponad 93 tysiące stron internetowych różnych podmiotów publicznych. No i wyniki tego monitoringu porażają, bo żadna ze stron nie była w pełni zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej. Inne badania z 2019 roku, które przeprowadził Jakub Dębski, specjalista do spraw dostępności cyfrowej w Centralnym Ośrodku Informatyki, wskazują na to, że tylko 7% stron internetowych zgodnych jest na poziomie 80% z tymi wytycznymi WCAG czy WCAG, czyli z tą ustawą dotyczącą dostępności cyfrowej. Jest co robić i to na poziomie ministerialnym, na poziomie mniejszych instytucji. Pytanie, jak zachęcić do tego, żeby projektować te strony zgodnie z tymi wytycznymi. Czy to jest trudne? Czy to musi być drogie?
Zachęcam też do śledzenia różnego rodzaju programów, które też pomagają, tak jak u nas pozyskaliśmy naprawdę fajne urządzenia. Ale w kwestii tutaj bardziej takiej mobilności internetowej, no to cóż, no mogę powiedzieć, że każda ze takich budowanych stron no powinna mieć tą samą strukturę jakby, tak? Nie możemy sobie tutaj pozwolić na to, że każdy robi sobie tak, jak uważa. Musi być to oparte na przejrzystości, jeśli chodzi o programy czy budowanie tych stron od początku. To musi być ustandaryzowane. Są odpowiednie programy.
Są też szkolenia organizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Pracownicy również mogą przejść takie szkolenia. wystarczy się zapisać.
Tak, zachęcam do tego bardzo serdecznie. Ja sam skorzystałem.
Taka pełna sprawność fizyczna no, nie jest nam też dana raz na zawsze. Starzejemy się, wzrok nam się osłabia. Takie rozwiązania dostosowane do osób niepełnosprawnych są też tak naprawdę przyszłościowe dla nas starszych.
Oczywiście. Pamiętajcie Państwo, że dziś jesteśmy zdrowi, a jutro już będziemy musieli skorzystać z jakiejś pomocy.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Paweł Kubiak, przewodniczący Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, laureat nagród związanych z likwidowaniem barier dla niepełnosprawnych.
W cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.